Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Wejdź na www.impuris.pl i napisz do nas. Twoja droga do wolności zaczyna się teraz.
A z nami jest już pan Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
To na początek komentarz odnośnie postawienia przed Trybunałem Stanu właśnie pana Macieja Świrskiego, szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
No, oczywiście jest to działanie czysto polityczne. Nie ma podstaw merytorycznych czy prawnych, bo pan Maciej Świrski podejmował decyzję w ramach swoich kompetencji jako przewodniczący Krajowej Rady właśnie. No nie jest, to może się komuś mogą się te decyzje nie podobać, natomiast nie ma mowy o popełnianiu przestępstwa, jeżeli ktoś właśnie no, w ramach swoich kompetencji podejmuje decyzję. Jedyny plus jest taki, że może trochę odkurzymy przy tej okazji instytucję Trybunału Stanu. Mam nadzieję, że już wkrótce, najdalej w następnej kadencji, będzie ten Trybunał miał sporo do roboty.
Panie pośle, to teraz wczorajsze wystąpienie premiera. Mówię oczywiście o exposé. Posłuchajmy fragmentu Donalda Tuska, który mówi między innymi o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.
Ile oni mówili o CPK, o elektrowni jądrowej, o fabryce samochodów elektrycznych. Już nie chce mi się dalej wymieniać tych wielkich opowieści PiS-u. Nosili plakaty, transparenty, tak dla rozwoju. Protestowali.
Dziękuję bardzo.
Ja widziałem te efekty działań. Wycięty las pod Jaworznem, pod nieistniejącą fabrykę.
I tak między innymi mówił Donald Tusk. Panie pośle, co powie, jak pan skomentuje te słowa Donalda Tuska, który w ten sposób wypowiadał się o CPK?
Nie, no to oczywiście Donald Tusk, tak jak ma to w zwyczaju, no, kłamie, jest dokładnie odwrotnie w stosunku do tego, co mówi. To obecny rząd no, najpierw całkowicie zablokował CPK, a później no, ogłosił, że będzie budował w wersji okrojonej i opóźnionej. Drastycznie okrojonej i bardzo opóźnionej, przy czym do tej opóźnionej wersji już i tak zdążyli złapać opóźnienia do opóźnień i wkrótce trzeba będzie znów urealniony harmonogram, to znaczy go przedłużać. Więc to taką metoda Donalda Tuska, którą nawet chyba któryś z publicystów porównał do przedszkolaka, który no jak go pani na czymś złapie, że tam nie wiem, coś pobrudził albo coś zbił, no to mówi, że UFO albo coś w tym rodzaju, no cokolwiek bez sensu, bez ładu i składu, no ale może choć na chwilę uda się odwrócić uwagę.
I chyba Donald Tusk minął się z prawdą. Możemy przeczytać, jest taka strona, pracują tam ludzie demagog.pl, którzy biorą dokładnie na warsztat i analizują wypowiedzi. Dzisiejsze wystąpienie, czyli wczorajsze, jak piszą, wypowiedź Donalda Tuska. Widziałem te efekty działań, przymusowe, brutalne wywłaszczenia na potrzeby CPK. Donald Tusk według demagoga minął się z prawdą, ponieważ nigdy takich brutalnych wywłaszczeń, jeżeli chodzi o CPK, nie było, panie pośle.
No nie, no nie było w ogóle wywłaszczeń, bo to po prostu nie ten etap inwestycji. Przy każdej inwestycji celu publicznego faktycznie przychodzi etap wywłaszczenia za odszkodowaniem. My akurat do tego etapu jeszcze nie doszliśmy, za to uruchomiliśmy po raz pierwszy przy tak dużej inwestycji program dobrowolnych nabyć, gdzie no, były oferowane określone ceny za nieruchomości. Jak komuś nie odpowiadała, to mógł nie zawierać umowy, taka oferta. I bardzo wiele osób taką umowę dobrowolnie zawarło. Co więcej, no, obecny rząd ten program kontynuuje i chwali się jego efektami. No i dobrze, to akurat przynajmniej w jakimś obszarze kontynuacja jest. A zarzuty są no, zupełnie tak jak u Donalda Tuska fałszywe. Zresztą wszystkie tam, każdy z tych przez niego zarzutów, bo tam jeszcze było, że na przykład jakieś tam gigantyczne pensje, no też nieprawda.
To jakie limuzyny, pensje
spółka Skarbu Państwa. Tak, to jakie pensje spółki Skarbu Państwa mają, reguluje ustawa o gospodarowaniu mieniem państwowym. Tam są pewne widełki, akurat w CPK wynagrodzenia zarządu były w środku tych widełek, czyli w pół drogi między minimum a maksimum ustawowym, co oczywiście oznacza, że były no, wiele rzędów wielkości mniejsze niż w analogicznych projektach na całym świecie, no bo faktycznie na świecie to się dobrze zarabia przy tego rodzaju projektach, ale u nas nie.
To jeszcze wróćmy do tej wypowiedzi, przymusowe, brutalne wywłaszczenia. Rozumiem, że był tylko program dobrowolnych nabyć, tak? Że właściciele mieli oferowane możliwości sprzedaży swoich działek lub zamiany nieruchomości na inną. I tak wszystko wyglądało, jeżeli chodzi o te grunty pod CPK.
Tak, oczywiście, że tak. Tak właśnie było. Udało się no trochę teraz w wyniku tego, że jest bardzo opóźniony harmonogram, więc ten program po prostu dłużej trwa niż pierwotnie miał trwać, ale myślę, że można powiedzieć, że zdecydowaną większość nieruchomości niezbędnych dla budowy CPK uda się pozyskać tą dobrowolną drogą, co jest ewenementem, co jest przełomem. No, kiedy budowano, nie wiem, za pierwszego rządu Donalda Tuska autostrady, stadiony i tak dalej i w ogóle w Polsce przy inwestycjach celu publicznego, tym zazwyczaj dominującym sposobem pozyskania nieruchomości jest właśnie administracyjne wywłaszczenie za odszkodowaniem. Tymczasem przy CPK właśnie na odwrót udało się w znacznej części, przytłaczającej części tego uniknąć.
Dlaczego Donald Tusk posuwa się do takich rzeczy? Dlaczego posuwa się do kłamstw? Czy jest źle przygotowany, źle zbriefowany? Czy to jednak celowe działanie, panie pośle?
Znaczy, to trochę kawa nie wyklucza herbaty. To znaczy Donald Tusk nie słynie z pracowitości i wiemy, że taka techniczna materia rządzenia państwem go nuży, on się wyżywa w takich gierkach politycznych, żeby tam kogoś upokorzyć, kogoś wyciąć, a to go zajmuje. Więc to niewykluczone, że on tej wiedzy po prostu nie ma, bo go to nudzi. Natomiast inna sprawa, że nawet jak ma, no to kłamie. To przecież no, on w ogóle z kłamstwa uczynił metodę polityczną. Przecież już nawet no, za tego rządu to już przecież mieliśmy i repolonizację przemysłu, i jakąś politykę piastowską, i rok przełomu w inwestycjach, w roku, kiedy inwestycje najniższe od 30 lat, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu, no, kiedy już widać, że ten pociąg nie jedzie, nomen omen, kiedy widać, że są problemy z rządzeniem, że nie ma efektów, no to rzuca jakieś nowe hasło, że no, a nuż się media zainteresują i na parę dni będzie spokój. A że hasło fałszywe, niezgodne z rzeczywistością, to tym gorzej dla rzeczywistości.
A to teraz porozmawiajmy o tej repolonizacji przemysłu i o tym wsparciu polskich firm. Mówię tutaj, panie pośle, o tym przetargu na terminal pasażerski lotniska CPK. Impuls dla firm budowlanych z Polski. Tak informują przedstawiciele CPK. Wiemy, że będzie to minimum 5 miliardów, ale więcej na pewno, jeżeli chodzi o ten przetarg. Jak pan patrzy na te wymagania? Czy polskie firmy sprostają tym wymaganiom, jeżeli chodzi o warunki stawiane wykonawcom?
To trochę ciężko, znaczy pojedyncze polskie firmy pewnie nie, natomiast no przy tej skali przedsięwzięcia to właściwie nigdy się nie zdarza, żeby to była jedna firma, tylko zazwyczaj jest to jakieś konsorcjum, jakiś dzień dobry, jakiś zespół firm i pewnie takie konsorcje z udziałem również polskich firm mogą powstać, tylko tu znów mówimy o tak naprawdę o takim działaniu, takim pitchu, działaniu PR-owym, to jest zaproszenie do dialogu konkurencyjnego, to taki dialog będzie trwał tam spokojnie rok, jak nie dwa lata. To nie jest taki przetarg stricte w sensie, że jest termin, zgłoszenie ofert i w jakimś tam terminie będzie oferta najlepsza wybrana, to do tego jeszcze daleko.
Wstępnie dotarły do nas informacje, czekamy teraz na odpowiedź Krajowej Izby Odwoławczej, że dwie polskie firmy odwołały się właśnie, jeżeli chodzi o ten przetarg. Czy pan o tym, panie pośle, słyszał?
Tak, słyszałem, choć też trzeba powiedzieć, że no, odwołanie od przetargów to akurat jest absolutna norma każdego większego przetargu, bo jeżeli mówimy no, o dużym, atrakcyjnym zamówieniu, no to zawsze warto spróbować, warto zawalczyć. Czasem coś w ofercie nie pasuje, czasem coś w warunkach zamówienia nie pasuje, a czasem po prostu strony, które już po rozstrzygnięciu przetargu przegrały go, też się odwołują, więc jest to, można powiedzieć, norma i tutaj no, przy tak dużym przetargu też niewątpliwie tak będzie. Natomiast wracając jeszcze do tej tezy, że to jakaś szczególna szansa dla polskich firm, no ja nie widzę tutaj mechanizmu, bo jesteśmy w Unii Europejskiej, prawo unijne nie zezwala na dyskryminowanie firm unijnych, więc nie widzę w tym przetargu żadnego jakiegoś dobrego mechanizmu, który by miał jakoś obchodzić tą zasadę, w jaki sposób polskie firmy premiować, więc też znów, no raczej tutaj jesteśmy w fazie warstwie narracji i opowieści niż faktów.
No tak, tak jak pan powiedział, możemy przeczytać. Spółka CPK wdrożyła mechanizmy, które już na etapie wyboru wykonawców zwiększają szanse, że w realizację kontraktu budowlanego będą maksymalnie zaangażowane firmy z doświadczeniem w inwestycjach infrastrukturalnych w Polsce, a z drugiej strony mówią tutaj przedstawiciele rządu o podatkach. Potężny impuls gospodarczy, środki z inwestycji publicznych pozostaną w dużej części w kraju, wzrost wpływów podatkowych do budżetu państwa, firmy budowlane płacące podatki w Polsce zwiększają dochody budżetowe i tak dalej, czyli mówi się wprost o tym, że będą to firmy, które tutaj płacą podatki, które będą odprowadzały je do budżetu państwa i będą zasilały po prostu nasz krajowy budżet.
No i tu można powiedzieć, jesteśmy w domu, bo już teraz po tym, jak pani przeczytała te słowa, to wiem, o co chodzi. Proszę zwrócić uwagę, że bo faktycznie takie warunki w specyfikacji zamówienia można wstawić, że oczekując określonego rodzaju doświadczenia, tu tym doświadczeniem ma być prowadzenie inwestycji w Polsce. Natomiast to, że firma ma doświadczenie w prowadzeniu inwestycji w Polsce, to oczywiście nie znaczy, że to jest firma polska, bo też dużo firm z międzynarodowym kapitałem też różne inwestycje w Polsce prowadziło. A reszta to znów narracja.
Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Czekamy na odpowiedź Krajowej Izby Odwoławczej. Pan się nie martwi o to, że jednak polska firma nie sprosta tym wymaganiom i te mechanizmy, o których rozmawiamy, wcale jednak nie będą wdrażane nad Wisłą?
No, troszeczkę się martwię, bo tu trzeba by silniej popracować. No, my na przykład dokonaliśmy akwizycji do grupy kapitałowej CPK spółki Torpol, doświadczonego wykonawcy infrastruktury kolejowej. I tu na przykład, no, wyhodowawszy, tak powiem brzydko, odpowiedni portfel zamówień, taka spółka wtedy zaczyna spełniać warunki, że można było bez przetargu, tylko na zasadzie in-house w grupie kapitałowej pewne prace zlecać. Obecnie tego rodzaju działań, takich realnie dążących do tego, nie widzę.
A jak pan jeszcze się odniesie do tego harmonogramu, bo wielokrotnie pan to podkreślał, że ten harmonogram nie wygląda tak, jak powinien, ale tutaj mamy datę podaną, że to będzie rok 2031, że ten terminal pasażerski zostanie oddany, że te prace powinny się zakończyć. Pan uważa, że to jest realny termin, a 2026 to jest podpisanie umowy, jeżeli chodzi o ten terminal.
To już powoli, znaczy to jest harmonogram o parę lat już opóźniony w stosunku do naszego i już zaczynamy widzieć opóźnienia w tym harmonogramie. No nadal nie ma na przykład prawomocnej decyzji lokalizacyjnej, nadal się przeciąga odbiór projektu budowlanego. Wspomniany tu dialog konkurencyjny został ogłoszony rok później niż powinien, więc no niestety ten rok 32 coraz bardziej niestety robi się też nierealny, jeżeli dalej się będą zajmować tym ludzie, co do tej pory.
A jak pan ocenia działalność pana Macieja Laska, pełnomocnika rządu do spraw CPK?
O mój Boże. To
znaczy, pana następcę, tak, no, de facto.
Jestem tu pewnie nieobiektywny, no ale no, fatalnie. Jedno dobre, co można powiedzieć, to że ten projekt nie został po prostu zlikwidowany, zamknięty, że trwa takie bardziej udawanie, że coś się dzieje, niż się coś realnie dzieje, ale zawsze nawet udawanie lepsze jest, niż jakby ktoś nawet nie udawał i po prostu projekt zlikwidował, no ale ta zmiana na stanowisku pełnomocnika i zmiana całej tej ekipy rządowej jest oczywiście niezbędna, żeby CPK tak naprawdę ruszyło do przodu.
A i jeszcze, panie pośle, prosiłabym o podsumowanie wczorajszego exposé Donalda Tuska. Nie mieli państwo czasu na taką debatę długo, były tylko te minutowe pytania, które sprawiały wrażenie, że Sejm to fabryka wczoraj, fabryka pytań do premiera, który i tak nie był obecny przez całość państwa zapytań. Jak pan ocenia wczorajsze exposé? No i jednak to, że Donald Tusk dalej będzie stał na czele rządu.
Znaczy, samo exposé to naprawdę ciężko oceniać, bo no przede wszystkim było nudne i nijakie. No to sprawiało wrażenie, jakby no tak z marszu przyszedł premier, tak jak na jakąś konferencję prasową na przykład. Ja nie dostrzegłem tam jakiejś myśli przewodnej, jakiegoś wątku, jakiegoś nowego otwarcia, nowej koncepcji, jakiejś nowej opowieści nawet, no nawet tak czysto w wersji narracyjnej. Tylko oczywiście zły PiS i tak dalej, no to wszystko wiemy. A co do głosowania, no taki wynik nie jest żadną niespodzianką. Pewnie w interesie żadnej z partii koalicji rządzącej nie byłyby wybory teraz. Nawet bardziej koalicjantów niż samej Platformy, no bo Platforma to by tylko straciła władzę, a koalicjanci to są w potężnym zagrożeniu, że w ogóle nie weszliby do Sejmu. No ale procesy takie gnilne tego rządu, tej koalicji już widać. Lepiej, żeby one nie trwały za długo, bo to szkoda dla kraju jest. No ale pewnie jeszcze jakiś czas potrwają.
Bardzo serdecznie dziękuję. Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były pełnomocnik rządu do spraw CPK. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Wejdź na www.impuris.pl.
i napisz do nas. Twoja droga do wolności zaczyna się teraz.